radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Łukasz Pelc, witam i zapraszam. A w radiowo-internetowym studium spotykamy się ponownie z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam pana redaktora i słuchaczy.
Przed nami kolejny temat z cyklu, w którym odkrywamy różne oblicza wiary. Dzisiejszy temat to wiara w pismach prorockich. Jak możemy ująć to zagadnienie?
Tytułem wstępu może najpierw powiedzmy kilka zdań o prorokach i księgach prorockich, co pozwoli nam lepiej zrozumieć dzisiejszy temat. Trzeba bowiem powiedzieć, że instytucja proroctwa w starożytnym Izraelu ma swoją specyfikę. Dzisiaj w języku polskim terminy takie jak prorok, prorokowanie kojarzą nam się najpierw z przepowiadaniem przyszłości, nawet wróżeniem. Mówimy przysłowiowo, obym był złym prorokiem, mając na myśli wydarzenia, które mają nadejść. Tak więc prorok to dla nas w pierwszym rzędzie ten, kto przepowiada przyszłość. Inaczej jednak jest w Biblii. Prorok to nie jest tylko ten, kto przepowiada przyszłość, choć to się zdarza. Najczęściej proroka określa się w Piśmie Świętym tytułem mąż Boży czy sługa Boży. A więc najpierw chodzi o podkreślenie szczególnej bliskości, zażyłości proroka z Bogiem. Innym terminem, którym określa się proroków, jest widzący. A więc człowiek, który dzięki Bożej łasce ma szczególną wiedzę, poznanie rzeczywistości w świetle Słowa Bożego. Zdarza się, że do zadań proroka należało objawienie rzeczy, które przed innymi były zakryte. Jednak przede wszystkim prorok to ten, który ogłasza ludowi, jaka jest Boża wola. To ten, który aktualizuje Boże Słowo, odczytuje i ogłasza, czego Bóg w określonych okolicznościach żąda. Dlatego też prorokami są w Biblii nazywani nie tylko prorocy w sensie ścisłym, jak ci, którzy zostawili po sobie prorockie księgi, ale i niektórzy patriarchowie, jak Mojżesz, sędziowie, jak Samuel.
Literatura prorocka stanowi pokaźną część Starego Testamentu.
Jeśli chodzi o te księgi, które w chrześcijańskim kanonie Starego Testamentu nazywamy księgami prorockimi, to jest to aż 16 ksiąg biblijnych o niezwykle bogatej treści teologicznej, czasami dużej objętości, szczególnie gdy chodzi o tak zwanych proroków większych, czyli Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Tak bowiem dzielimy księgi prorockie na księgi proroków większych, te wyżej wymienione, oraz księgi proroków mniejszych. Na tę drugą grupę składa się 12 ksiąg, od księgi Ozeasza do Malachiasza. Ten ogrom materiału tworzących teksty prorockie implikuje oczywiście też wielką rozpiętość tematów.
Ważne jest również to, że księgi te powstawały przez całe wieki.
Rozpiętość czasowa to jest również ważny czynnik sprzyjający wielkiej różnorodności ujęć i tematów. Wystarczy powiedzieć, że starotestamentalni prorocy działali na przestrzeni aż 6 wieków. Trzeba dodać, że mówimy tu o prorokach, którzy zostawili po sobie pisma, czyli biblijną księgę noszącą ich imię. Chronologicznie pierwszy z nich, Amos, rozpoczął swą działalność około 760 roku przed Chrystusem, a więc w VIII wieku, zaś ostatnia księga prorocka, księga Daniela, jest datowana na połowę II wieku przed Chrystusem.
Mając świadomość tak wielkiej różnorodności tekstów prorockich, chcemy jednak porozmawiać dzisiaj o jednym zagadnieniu – wiara w pismach proroków. Co możemy powiedzieć na ten temat?
Oczywiście temat wiary jest mocno obecny w nauczaniu proroków, poruszany w różnych aspektach i kontekstach. Gdybyśmy jednak chcieli pokusić się o wyznaczenie jakiegoś wspólnego mianownika dla tematu wiary w księgach prorockich, to przede wszystkim trzeba widzieć te kwestie w kontekście przymierza. Prorocy walczą o wiarę narodu, rozumiejąc ją jako wierność przymierzu, które Bóg podarował swojemu ludowi. Chodzi więc o wiarę jako postulat wynikający z przymierza. I gdy tak ujmujemy sprawę, trzeba od razu dodać, że choć prorocy są pod wieloma względami wyjątkowi, to stanowią jedno z ogniw w długim łańcuchu tych, którzy przymierza strzegli, walczyli o wierność ludu. Tak zresztą ujmuje proroków tradycja biblijna. Widzimy to na przykład w Księdze Mądrości Syracha, gdzie autor wymienia cały szereg biblijnych bohaterów, troszczących się, jak mówi, o Bożą chwałę przez wieki. I właśnie pomiędzy postaciami historii biblijnej, od Henocha, przez Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Dawida, aż do arcykapłana Szymona, umieszczeni są prorocy. Jest tam mowa o czterech z nich. Najpierw są to Eliasz i Elizeusz, a więc dwaj mężowie Boży, którzy walczyli o czystość wiary w Królestwie Izraela w IX wieku przed Chrystusem i na początku VIII. Pozostali dwaj to Izajasz i Ezechiel, a więc ci, którzy pozostawili po sobie prorockie pisma.
Prorocy byli więc tymi, którzy troszczyli się o wierność przymierzu.
Prorocy toczyli zmagania o wiarę w narodzie wybranym, bo rozumieli, że przez wiarę lud ma udział w przymierzu z Jahwe. Jak powiedzieliśmy, wymóg wiary w gruncie rzeczy płynie z przymierza. Oczywiście kluczową postacią w historii przymierza jest Mojżesz, którego zresztą autorzy biblijni również określają mianem proroka. Czytamy w Księdze Wyjścia, że Bóg Abrahama nawiedza w Egipcie swój lud, który jest zniewolony. Powołuje Mojżesza i przyrzeka, że będzie z nim, żeby patriarcha mógł doprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. I na to wezwanie Mojżesz odpowiada wiarą, która mimo słabości pozostanie niewzruszoną. Sam zaś Mojżesz, pełniąc rolę pośrednika, przekazuje ludowi plany Boże. I w ten sposób Izrael został wezwany do wiary w Boga i do uwierzenia jego słudze Mojżeszowi. Chodzi tutaj o wiarę, która jest całkowitym poddaniem się Bogu.
Tak więc wiara, czyli ufna odpowiedź Bogu na dane przymierze, leży u podstaw relacji Izraela i Jahwe.
Jest to bardzo charakterystyczne, że właśnie w kluczu wiary tradycja biblijna odczytuje nie tylko przymierze, ale całą historię zbawienia. Autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale tego pisma ujmuje to w sposób chyba najbardziej wymowny, twierdząc, że tylko dzięki wierze historia zbawienia mogła się toczyć. Na wierze oparło się nie tylko przymierze, ale cała więź Izraela z Bogiem. Tak czytamy na ten temat w liście do Hebrajczyków, w fragmencie dotyczącym Mojżesza. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu 3 miesięcy po swoim narodzeniu. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego. Przez wiarę uczynił paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Chodzi tu oczywiście o wiarę, która była odpowiedzią człowieka na Boże Słowo. U początków jest zawsze Boża inicjatywa. Tutaj specjalne znaczenie ma przymierze, które dane przez Boga Izraelowi jakby potwierdza, pieczętuje to zaangażowanie się Boga w historię Izraela. Inaczej możemy powiedzieć, że przymierze jest znakiem Bożej wierności. Odpowiedzią na tą wierną miłość Boga ma być wiara ludu. Tej rzeczywistości strzegli prorocy.
Bóg więc w przymierzu zobowiązuje się do wierności swojemu ludu i oczekuje wierności Izraela.
Ta wierność Izraela to przede wszystkim posłuszeństwo, uległość Bożemu Słowu. Zwięźle prezentuje to początek 19 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie czytamy takie słowa. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry syna i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Gdyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Takie to słowa powiedz Izraelitom.
W swojej trudnej historii Izrael jednak był wystawiony na wielkie próby wiary.
Moglibyśmy całą historię Izraela odczytać właśnie w tym kluczu wierności przymierzu. Prorocy natomiast mieli w tej historii szczególną rolę stróżów wiary. Sami byli heroldami wiary w Jahwe. Najbardziej kryzysowe zaś, czy tragiczne momenty w historii narodu wybranego stawały się też momentami, w których głos proroków stawał się najbardziej słyszalny. W historii biblijnej chyba najbardziej tej kwestii odznacza się postać Izajasza, który prowadził swoją prorocką działalność w Jerozolimie w drugiej połowie VIII wieku przed Chrystusem. Przytoczmy dwa wydarzenia z jego działalności. Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to jest to wydarzenie związane z najazdem syryjskim za króla Judy Achaba. Drugie to najazd Asyryjczyków. Co do tego pierwszego, to w 7 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o zagrożeniu syryjskim. Syryjski król Resin najechał Judę, aby zrzucić judzkiego króla Achaza z tronu. Chciano zastąpić go marionetkowym władcą i tym samym włączyć królestwo Judy do antyasyryjskiej koalicji. Była to dla narodu ciężka próba. Izajasz pisze, że w obliczu tego niebezpieczeństwa zaczęło drżeć serce króla i serce ludu, jak drżą drzewa w lesie pod powiewem wiatru. Wtedy Bóg posyła do króla Achaza proroka Izajasza, aby upomniał władcę. I prorok Izajasz wzywa króla, aby wyzbył się strachu i z całym pokojem zaufał Bogu, który dotrzyma swoich obietnic danych domowi Dawida. I mówi między innymi: strzeż się, ucisz się, nie bój się i niech twoje serce nie będzie bojaźliwe, dlatego że Syria powzięła przeciw tobie wrogi plan. Tak mówi Pan Jahwe, nic z tego się nie stanie, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Ostatecznie Izrael ratuje się z tej opresji.
Po raz drugi poprzez proroka Izajasza Bóg interweniuje podczas innego niebezpieczeństwa, najazdu Asyryjczyków.
To jest również dramatyczny moment w historii Królestwa Judy. Jak czytamy w II Księdze Królewskiej, w 14 roku panowania króla Ezechiasza, Sennacheryb, król asyryjski, najechał wszystkie warowne miasta judzkie, najechał je i zdobył. Czytamy dalej również, że oblegał Jerozolimę, a królestwo judzkie stanęło w obliczu możliwej zagłady. Był to rok 701 przed Chrystusem. Ale co ważne, autor biblijny mówi, że ta sytuacja nie tylko była wielką próbą militarną, polityczną dla Judejczyków, ale była to przede wszystkim próba wiary w Jahwe, Boga Izraela. Wysłannik króla Asyrii tak wołał do obleganych Jerozolimczyków, chcąc podkopać ich ducha. Mówił tak: niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Panu, zapewniając: Pan wybawi nas na pewno i nie wyda miasta tego w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc: wybawi was Pan. Czy naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarawaim, Heny i Iwwy? Gdzie są bogowie Samarii? Czy wybawili Samarię z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki, żeby miał Pan wybawić z mojej ręki Jerozolimę? Ten kryzys militarny jest w gruncie rzeczy próbą wiary. Czy Izrael jest w stanie zaufać Jahwe? Asyryjczycy twierdzą butnie, że Bóg Izraela nie jest w stanie uchronić swojego narodu przed klęską. Tak jak inni bogowie nie uchronili innych ludów przed potęgą najeźdźcy. I właśnie w tym momencie król Ezechiasz udaje się do świątyni i prosi proroka Izajasza o modlitwę za lud. Natomiast Izajasz daje taką odpowiedź. Czytamy w II Księdze Królewskiej znowuż: tak mówi Pan, nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołkowie króla asyryjskiego mi bluźnili. Oto ja spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza. Bóg więc ustami proroka zapowiada zwycięstwo. Lud musi tylko i aż zaufać, a dokona się cud. I ostatecznie taki cud się dokonuje. Słowo Boga się spełnia. Czytamy: wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali Jerozolimczycy, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił i pozostał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni swego boga Nisroka, synowie jego, Adramelek i Sareser, zabili go mieczem. Sennacheryb odstąpił od oblężenia Jerozolimy, gdyż, jak przypuszczają historycy, prawdopodobnie zaraza zaatakowała jego wojsko. Ale jeszcze raz Bóg ratuje swój lud przez posługę Izajasza. Jednak wszystkiego, czego Pan oczekiwał, był akt zaufania, oddania się Bogu w tych trudnych okolicznościach.
A wyjątkową próbą wiary był dla Izraela czas upadku i niewoli babilońskiej.
Wiara Izraela była wtedy szczególnie zagrożona. Jednak Izrael w dużej mierze nie zdał pozytywnie tego egzaminu. Prorok działający na wygnaniu w Babilonii, tak zwany Deutero-Izajasz, czyli autor drugiej części Księgi Izajasza, nazwie Izraela godnym politowania i biednym. Mówi tak jednak nie dlatego, że naród dostał się w niewolę, ale dlatego, że Izrael odważył się swój los przypisać słabości Boga i zaczął zwracać się o pomoc do bożków zwycięskiego Babilonu. Prorocy działający na wygnaniu właśnie wtedy głosili potęgę Boga Izraela. Chodzi o wspomnianego już Deutero-Izajasza oraz proroka Ezechiela. Ważne miejsce zajmuje tutaj też prorok Jeremiasz, który zapowiadał niewolę.
Wobec tragedii i niewoli Izrael wątpi w moc działania Boga.
Jak już powiedziałem, nie tylko na płaszczyźnie czysto państwowej jest to dla Izraela trudny okres. Jest to również wielka próba wiary. Dlatego przed prorokami tamtej epoki stanęło niezwykle trudne zadanie uratowania wiary w Izraelu. Chodziło nie tylko o ocalenie przekonania, że Jahwe jest Bogiem Izraela i że On jest potężny. Chodziło o coś więcej. O ukazanie, że ta wielka klęska narodowa dokonała się właśnie z woli Jahwe i jest karą za niewierność, kult obcych bogów. Takie słowa czytamy w 32 rozdziale Księgi Jeremiasza. Wtedy Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo: oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Dlatego to mówi Pan: oto wydam to miasto w ręce Chaldejczyków i w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i zdobędzie je. Wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je. Domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by mnie obrażać. Albowiem od swej młodości synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie zło wobec mnie. Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś. Przeto muszę je usunąć sprzed mojego oblicza. Tak mówi Bóg o Jerozolimie. Były to słowa niezwykle trudne do przyjęcia przez Izraelitów, którzy nosili w swoich sercach przekonanie, że Boża obecność w świątyni jerozolimskiej szczególnie jest dla nich gwarantem błogosławieństwa również na tym płaszczyźnie społecznej, narodowej, militarnej. Tymczasem Bóg chce sprowadzić ich na drogę wypełnienia Jego woli przez dopuszczenie takiej klęski, jaką była niewola babilońska.
Moment kryzysu jest szansą na oczyszczenie wiary.
To jest właśnie niezwykłe, że w momencie kryzysowym ta wiara się oczyszcza i Bóg objawia się w niezwykle intensywny sposób. To właśnie w niewoli prorocy nauczają szczególnie intensywnie. Chodzi o Ezechiela i Deutero-Izajasza. prorocy głoszą potęgę Boga. Mówią, że Bóg jest Panem dziejów, skałą dla swojego ludu. Wtedy też rozbłyska z całą mocą nowa oryginalna myśl. Prócz Jahwe nie ma żadnego Boga. Jest to kamień milowy w pojmowaniu rzeczywistości nadprzyrodzonej w starożytnym Izraelu. Izraelici bowiem długie wieki żyli w świecie, w którym każdy niemal lud czy plemię miało swoich bogów. I choć Izrael zachowuje przekonanie o zupełnej wyjątkowości swojego Boga, Jahwe, to jednak ciągle jest to Bóg działający pośród innych bożków. Jednak prorocy okresu wygnania przynoszą myśl, że inne bożki w ogóle nie istnieją. Istnieje tylko Jahwe. Prorok Jeremiasz zauważa, że bogowie pogańscy w ogóle nie są bogami w drugim rozdziale swojej księgi. Gdy zaś niewola trwała jeszcze w całej pełni i bożki pogańskie zdawały się triumfować, a Izraelici ulegali silnej pokusie oddawania im czci, Bóg objawia przez Deutero Izajasza, że tylko On istnieje i innych bogów nie ma. Jak czytamy w 43 rozdziale Księgi Izajasza takie słowa. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi wyrocznia Pana, że Ja jestem Bogiem. Owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co ja zdziałam? Tę samą myśl wyrazi w pięknych słowach psalmista o jedności Boga Jahwe. I pisze tak w psalmie 115. Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Nogi mają, ale nie chodzą. Gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich podobni są ci, którzy je robią i każdy, który im ufa. Dom Izraela pokłada ufność w Panu. On ich pomocą i tarczą. Tak więc prorocy wygnania w szczególnych okolicznościach, w szczególny sposób wzywają lud do wiary, czyli powierzenia się jedynemu Bogu, Jego Słowu i do życia według Bożej woli.
Prorocy byli więc ludźmi, którzy nie tylko upominali lud w imieniu Boga, ale poprzez nich Bóg prowadzi swój lud i coraz pełniej się objawia.
Ta troska proroków o wiarę Izraela nie była tylko jakimś formalnym oczywiście upominaniem, ale przede wszystkim prorocy byli, jak powiedzieliśmy na początku, Bożymi mężami, dzięki którym lud mógł we wierze iść za Bogiem, wypełniać przymierze. Oczywiście ich działalność i głoszenie słowa w tej kwestii miało różne wymiary. Dlatego zapraszam na następne spotkanie dotyczące tematu wiary w powiązaniu z prorokami. Będziemy mówić o tym, jak prorocy walczyli o czystość wiary, zwalczając kult obcych bogów oraz jak piętnowali formalizm religijny. Powiemy też o wielkich obietnicach dotyczących wiary przyszłego Izraela, jakie Bóg złożył przez proroków, a jakie spełniły się w Nowym Przymierzu.
Zachęcamy więc do wysłuchania kolejnej audycji dotyczącej tego samego tematu. Na koniec jeszcze pytanie konkursowe. Jakie księgi zaliczamy do tak zwanych proroków większych? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Dziękuję księdzu Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Przede wszystkim zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania tekstu biblijnego, szczególnie ksiąg prorockich. Dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
I jeszcze krótka informacja. W poniedziałek ze względu na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry nie będziemy powtarzać radiowo-internetowego studium biblijnego.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.